Kiedy się znalazłem na placu Wilsona, zauważyłem sylwetki Niemców. Wpadłem do bramy mojego domu, szybko do piwnicy, gdzie była moja mama. Zerwałem opaskę, zdjąłem furażerkę, zakopałem to w takiej skrzyni na warzywa, którą mój ojciec tam zawsze zaopatrywał na zimę. Niemcy za chwilę wkroczyli na nasze podwórze, rzucili parę granatów do piwnic. Kazali wychodzić, parę osób zostało rannych, ustawili pod ścianą. No i to był taki moment bardzo dramatyczny, bo naprzeciwko, przy takiej naszej piaskownicy, w której myśmy się zwykle bawili, rozłożył się Niemiec z karabinem maszynowym. Ja zacząłem się z mamą żegnać, bo myślałem, że nas rozstrzelają. No ale przyszedł jakiś oficer i coś tam mu powiedział i ten wstał i usiadł na ławce i to się jakoś szczęśliwie tak dla nas skończyło. Niemcy zresztą nas wgonili z powrotem do piwnic, i sami też wskoczyli, bo był ogień niesamowity. Pociski się rozrywały na naszym gmachu i na podwórzu. Jak się to uspokoiło, to wtedy nas wygonili i wtedy zaczęli nas gonić dalej poza miasto. Przechodziliśmy takim szpalerem między czołgami, na których Niemcy wygrażali nam pięściami, no ale na szczęście nie strzelali.
A widział pan powstańców, którzy składali broń i wychodzili?
Nie, to bo oni później, tak, bo oni przemieścili się o... Tu jest plac Wilsona, oni tak. Do tych domów. Tu nastąpiła kapitulacja. Tutaj kapitulował nasz dowódca obwodu, pułkownik Żywiciel, ranny zresztą. No i oni poszli do niewoli. Było to bardzo przygnębiające. Chociaż ja do ostatniej chwili nie wierzyłem, że do tego dojdzie. Wierzyłem, że tu jakoś z Pragi wylądują te wojska, które tutaj stały na tej Pradze i oglądały tą agonię miasta. Cały czas żeśmy na to liczyli. Do ostatniej chwili. Nawet Niemcy już byli blisko. Już właściwie wchodzili do nas.
Dowódcy powstania nie wkalkulowali tego.
No oczywiście, że nie. Podobno przy podejmowaniu decyzji o powstaniu były jakieś kontrowersje tam przy naradzie. Ktoś tam jednak oponował i mówił, że to się źle skończy, że nie można liczyć na pomoc aliantów.
Przecież już było wiadomo, była Jałta, był Teheran, Monte Cassino.
Już nas sprzedano. Nawet pod Monte Cassino już to ci żołnierze szli ze świadomością, że nie wrócą do swoich rodzin i swoich domów, bo już wtedy powiedziano, że możemy sobie zabrać te dywizje, bo są niepotrzebne. No zresztą tak samo jak ta brygada powietrzno-desantowa, która zamiast być rzucona u nas właśnie i wspomóc powstanie, to była rzucona pod Arnhem, gdzie też została zdziesiątkowana.
Stalin też się nie zgodził na międzylądowanie samolotów.
Tak. No, przed samym zakończeniem był taki jeden przelot. Ponad 100 tych superfortec leciało, zrobili zrzut.
Liberatorów.
Tak, no ale to był z bardzo dużej wysokości i większość tych zasobników jednak Niemcy przejęli, bo już wtedy ten obszar objęty powstaniem był bardzo skurczony i to już nie zasiliło naszych szeregów.
Gdzie dotarliście z mamą?
No później żeśmy byli wygnani najpierw do takich baraków na Powązkach. Stamtąd żeśmy byli pędzeni przy kolei obwodowej. Tam też takie mieliśmy przeżycie, bo przy torach były takie jakieś budynki, to wyglądało jak szkoła czy coś tam takiego, gdzie byli zakwaterowani Ukraińcy, ci w służbie niemieckiej. No i kiedyśmy byli przepędzani przed tym, to ci wyskoczyli stamtąd i zaczęli obdzierać tam kobiety, na przykład wyrywali im z uszu jakieś kolczyki, zrywali pierścionki z rąk. Ktoś tam z nich strzelał z floweru takiego mało kalibrowego do ludzi, także tam byli ranni. No ale ci Niemcy, którzy nas eskortowali, to byli jacyś tam starzy wehrmachtowcy tacy, także oni tam nawet nie interweniowali, tylko szybko żeśmy przeszli na dworzec zachodni. No i z dworca zachodniego zapakowano nas w takie bydlęce wagony i przewieziono do Pruszkowa, do tego obozu przejściowego, tam do tych hal takich ogromnych. Tam nastąpiła taka segregacja wstępna. Ja się dostałem z mamą do bloku czwartego. Jak żeśmy się dowiedzieli, to był blok na wywózkę do Niemiec na roboty. Tam żeśmy w takim ogromnym tłumie, bo to było, najpierw myśmy byli z naszej dzielnicy, ale później za dwa dni już dołączyło Mokotów i Śródmieście, więc tam olbrzymie tłumy się znalazły. W pewnym momencie zajechały jakieś tam wozy z zupą. Miejscowa ludność gotowała to i przez RGO Niemcy pozwolili, żeby oni nas dożywiali. No i kto miał jakieś naczynia, to biegł tam po tą zupę. Ja też tam poleciałem. I proszę sobie wyobrazić, że w tym tłoku niesamowitym zderzyłem się z moim ojcem. To spotkanie pod takim tym właśnie nastąpiło. I tam żeśmy się spotkali. Ojciec też przeszedł z ludnością cywilną, przebrał się i doszedł tam do nas. Później żeśmy tam jeszcze mieli przeżycia, bo staraliśmy się wydostać z tej hali, z której była wysyłka do Niemiec, więc przez polską lekarkę, która tam przyjmowała i wystawiała takie fikcyjne zaświadczenia, że ktoś jest chory i niezdolny do pracy, to wystawiła nam i myśmy tak czwórkami, żeśmy tam pomaszerowali. Niemcy nas między tymi zasiekami wyprowadzili do hali numer 1 i to było już na wolność, jak to się mówiło, do generalnej guberni. No i tam żeśmy jeszcze następnego dnia rano widzieli wymarsz naszych powstańców i w tym szeregu zobaczyłem mojego brata, który szedł, tego Bogdana, który do nas kiwał i powiedział: ciociu, nie martw się, niedługo się spotkamy. No i później jeszcze brata mojego przyjaciela Wacka Zawadowskiego, który szedł tam też do niewoli.
Wróciliście do Warszawy?
No, wróciliśmy tylko, żeby zobaczyć, jakie są możliwości, no, ale wszystko było tam rozgrabione, podziurawiony był cały nasz budynek, nie było wody, nie było elektryczności. No i rodzice zrezygnowali z tego i przenieśliśmy się do Łodzi. Ja strasznie tęskniłem i po wojnie wielokrotnie przyjeżdżałem tam, żeby odgruzowywać, także tak brałem udział w takich akcjach odgruzowywania i porządkowania. No, troszeczkę tam pomogłem.
Mały Andrzej dojrzał w ciągu tych 2 miesięcy powstania?
No na pewno, na pewno. Ale zostałem dalej harcerzem i po wojnie także jeździłem na obozy harcerskie, także niewiele się to zmieniło. No i teraz też moje córki zapisałem, z nimi jeździłem na obozy tutaj, także jestem jeszcze dalej harcerzem.
Jak to powstanie warszawskie wpłynęło na pana życie?
Utrwaliło tylko to, co wyniosłem z rodzinnego domu i z tradycji rodzinnego domu, bo nie była ta tradycja z dziada pradziada, że tak powiem. Ty na przykład, nie wiem, czy jest tutaj gdzieś. O, to jest mój wujek, pułkownik.
Bogdan Józef Ferencowicz.
Tak, tak, tak.
Jego podkomendni, czyli taka rodzina bardzo patriotyczna.
Tak, tak. To był wujek, taki mój ukochany wujek, który mnie tam zabierał na swoją działkę. Zawsze spędzaliśmy jakieś tam weekendy, czy jak to tam nazwać. No, został zamordowany na wschodzie, jak to ci nasi oficerowie. Także on tutaj jest i tutaj odbiera raport, a tutaj jest taki właśnie opalony.
Taki też wysportowany,
tak.
On był w jakimś stopniu dla pana autorytetem?
No, oczywiście, tak, bardzo. Ja wpatrzony byłem w niego jak w obraz. No, on był twórcą takiej organizacji młodzieżowej Strzelczyk i działał w swoim garnizonie, mianowicie na Polesiu. Ponieważ Polesie było takim krajem, gdzie ludzie mieszkali niezorientowani zupełnie narodowościowo. Jak się ich pytało, kto ty jesteś, Białorusin, nie Polak, nie Litwin, nie Ruski, nie, to kto ty jesteś? Tutejszy. No i więc on z tych tutejszych robił Polaków. I to jest właśnie ten oddział tych Strzelczyków. Oto. Tu. Także się zasłużył.
Powstało wiele książek o powstaniu warszawskim, chyba najsłynniejsza Kamienie na szaniec, jakieś postacie są panu bliskie, znane.
Oczywiście, ze względu na to, że z wieloma się właściwie zetknęłem. Na przykład z Rudym czy Alkiem, to ja się spotykałem w mieszkaniu mojego przyjaciela, tego Wacka Zawadowskiego. Bo Wacek Zawadowski mieszkał na Walei Wojska Polskiego na Żoliborzu. Mieli duży dom, ich ojciec był profesorem radiologiem, tam z ogrodem. Myśmy tam zawsze się bawili w tym ogrodzie i w tym domu. Było ich 5 synów państwa Zawadowskich. Jeden z nich, Andrzej Zawadowski, jest postacią historyczną, pseudonim Gruby. Spoczywa na powązkach wojskowych w kwaterze Zośki razem z poległym razem z nim Felkiem Pendelskim, którzy zginęli w akcji pod Mszczonowem. Opisana jest właśnie w Kamieniach na szaniec ta śmierć. On był kolegą Zośki, Rudego i Jelka Dawidowskiego. I oni tam u nich bywali. Także ja na przykład, jak przychodziłem do nich, a myśmy byli młodsi od nich, to tam no, czasami właśnie to opisuję, że w przedsionku dostawaliśmy poduszkami w głowę, bo oni tam z góry, z takiej galerii, no, z pierwszego piętra rzucali poduszkami w nas. A później w tej dramatycznej akcji pod Arsenałem, w której Rudego odbito i został ranny w brzuch Alek, Alek został przywieziony właśnie do tego domu na Alei Wojska. I tam został pozostawiony Wackowi. Wacek został sam tylko. Akurat nikogo nie było w domu. No i Alek tam się położył. Wacek go tam obejrzał. Zobaczył, że jest taka tylko punktowa ranka i niewielki wyciek krwi, no ale wiedział, że jeżeli to jest trafienie w brzuch, to tam na pewno jest wylew do jamy brzusznej. Więc ten poprosił, żeby wezwał do niego znajomego swojego lekarza, który mieszkał tam na Żoliborzu, pana Siedleckiego. No i Wacek poleciał tam do pana doktora, do którego został sprowadzony. Obejrzał go, no i powiedział, że tutaj trzeba zaraz do szpitala go wieźć. No i ten Wacek zadzwonił do ojca, który był wtedy w szpitalu, no i ten wysłał karetkę i jego zawieźli. No ale jak wiadomo, skończyło się to letalnie, także on zmarł w jednym dniu i jego przyjaciel, którego odbił, Rudy, też zmarli obaj. No ale to jest taki, powiedzmy, dom, w którym ja bywałem stale. Zresztą opisuję całe to. Nie, to jest nie to.
Bo to wszystko znajduje się w biuletynach.
Tak, tak, bo to tutaj opisałem.
Jest to kwartalnik, który wydaje Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
To jest, ja tutaj zrobiłem taki wywiad z Dewajtis, tą, która wystawiała w akcji Kuczerę. Poza tym była w akcji Koppego. Ja ją odwiedziłem już tak na rok przed śmiercią w Obornikach. Ona tam mieszkała w takim domu.
Powstańcy warszawscy, jak i żołnierze spod Monte Cassino, stali się legendą. Mówiło o was się przez jakiś czas szeptem, ale zawsze byliście w sercach Polaków. Jak to jest być częścią takiej legendy?
Ja tego jakoś tak nie odczuwam. Uważam, że po prostu znalazłem się w takiej sytuacji, w której musiałem tak postępować, jak postępowałem. Było to naturalne i nie było to żadne bohaterstwo. W każdym razie myśmy tego tak nie traktowali. Było to normalne. Musieliśmy walczyć. Warunki nas do tego zmuszały. Była to konieczność chwili.
Historycy zastanawiają się nad celowością i sensem tego powstania, gdzie zginęło prawie 200 tysięcy cywilów, 20 tysięcy powstańców. Czy powstańcy zastanawiają się nad tym, czy warto było?
Ja się nie zastanawiam i uważam, że to była konieczność, a ci wszyscy, którzy w tej chwili ex post, że tak powiem, decydują za nas i wymądrzają się, że tak powiem, jako no, strategzy czy historycy, nie mają zielonego pojęcia o tym, Dlaczego to się stało? Jakie były uwarunkowania? Jaki był nastrój nas? Jeżeli kogoś przez 5 lat tak potwornie niszczono i tak poniewierano i zrobiono właściwie no wszystko, żeby nam życie odebrać, sprowadzono nas do roli jakichś pariasów i z pogardą nas traktowano, trudno właściwie wymagać, żebyśmy się nie zbuntowali przeciwko temu. A przy tym wszystkim była właśnie ta myśl o wolnej Polsce i o konieczności odzyskania tej wolności. Jeżeli pani by chciała, to ja tutaj to przygotowałem, ale niestety na tą rocznicę nie dano mi tego odczytać. O co walczyli żołnierze Armii Krajowej? Za co cierpiała i ginęła dziesiątkami tysięcy ludność stolicy, zwłaszcza gdy w trzecim tygodniu powstania stało się jasne, że nieliczne zrzuty lotnicze mają uspokoić polityków i angielskie sumienia, że aliancka pomoc nie nadejdzie, że Stalin postanowił wyeliminować Armię Krajową rękoma niemieckimi. W czasie wojny umarło nie tylko kilkadziesiąt milionów ludzi. Umarły również zasady cywilizacji chrześcijańskiej, wiara w ludzką godność i podmiotowość, w konieczność opieki nad słabszymi, sprawiedliwość i honor oraz przekonanie, że niezależnie od okoliczności człowiek nie może odrzucić wartości. Niemcy mordowali miliony ludzi uznanych przez siebie za członków podrzędnych ras. Sowieccy oficerowie polityczni nakazywali gwałcić masowo niemieckie kobiety, by złamać ducha walki niemieckich żołnierzy. Niemcy spalili Warszawę, Anglicy Drezno, Amerykanie Hiroshimę i Nagasaki. Śmierć kilkuset tysięcy niewinnych ludzi, głównie kobiet i dzieci, miała osłabić morale przeciwnika. Szpitale powstańcze zajmowane przez Niemców były palone, ich personel i ranni mordowani, mimo że leczyły często również rannych jeńców niemieckich. Sanitariuszki warszawskie, na które bezlitośnie polowali niemieccy snajperzy, nie wahały się jednak opatrywać rannych wrogów. Polscy księża wieszani przez Niemców odpuszczali winy swym oprawcom. Akowcy woleli ginąć niż zabijać rodaków używanych przez przeciwników w charakterze żywych tarcz. Powstanie walczyło nie o zwycięstwo militarne, lecz o zwycięstwo wartości w cynicznym świecie wybierającym zło. I w tej walce powstanie zwyciężyło. Dziś wiemy to na pewno.